Naszym najważniejszym celem, dla którego tutaj żeśmy się dzisiaj zebrali, dzisiaj wszystko zdaje się zakłócać porządek nabożeństwa, ale Jezus Chrystus nie da się zagłuszyć. Głosu Bożego nie można zagłuszyć, bo On dotyka serc ludzkich. I można krzyczeć, można szurać stołami, ale Duch Święty dotyka serca człowieka i sprawia, że to serce zaczyna odpowiadać Bogu na Jego Słowo. Naszym celem dzisiejszego spotkania nie jest szukanie jakiejś sensacji czy jakichś emocji. Celem, dla którego tutaj przyjechałem z radością, kiedy brat pastor zaprosił mnie do Konina, jest głoszenie chwały Jezusa Chrystusa, żywego Boga i Zbawiciela. W jednym z listów jest napisane, że jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, w tej chwili i po wszystkie wieki. Amen. Jemu należy się wszelka chwała i cześć. Swoje świadectwo chciałem rozpocząć od odczytania fragmentu z Ewangelii Łukasza. Posłuchajmy tego słowa i pozwólmy, aby dzisiaj Duch Święty mówił do nas. Nie słuchajcie człowieka, ale słuchajcie Ducha Świętego. To, co On ma do ciebie do powiedzenia. Wierzę osobiście, jestem przekonany bardzo mocno, że żadne Boże Słowo nie jest rzucone na darmo. Duch Święty chce dzisiaj Tobie coś powiedzieć. W 6 rozdziale, wierszu 46 Ewangelii Łukasza mamy taki krótki fragment Bożego Słowa. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę Wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody w ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek owego domu był zupełny. Każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wykonuje je, jest podobny do człowieka, który zbudował swój dom na skalę. I moje świadectwo, myślę, mojego nawrócenia, tutaj pastor mi przedstawił chyba przez przejęzyczenie ksiądz, nie jestem księdzem, jestem starszym w zborze zielonoświątkowym, byłem kiedyś księdzem, ale Biblia mówi, co stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Tak jak ty i ja byliśmy grzesznikami, to po spotkaniu z Chrystusem otrzymałeś od Niego usprawiedliwienie i nie możesz mówić, jestem grzesznikiem, tylko byłem grzesznikiem. W miejscu, w którym teraz przyszło mi służyć, pracuję z ludźmi, którzy są zniewoleni alkoholem. Mamy tam pracę z osobami, które piły alkohol, z alkoholikami. I również w tamtym miejscu głosimy Ewangelię i mówimy im, jeżeli jesteś w Jezusie Chrystusie, możesz mówić, byłem alkoholikiem, tak jak byłem grzesznikiem, tak jak byłem kłamcą, tak jak byłem człowiekiem zgubionym, tak teraz jestem w Chrystusie Jezusie nowym stworzeniem. Dlatego nie wstydzę się mówić, że byłem księdzem, ale teraz jestem dzieckiem Bożym. Chciałbym pokrótce powiedzieć, jak to się stało, że nastąpiła taka przemiana mojego życia. Zdaję sobie sprawę, że mówię do przynajmniej niektórych z Was, którzy są katolikami, czy myślę, większość z nas wychowała się w tym kraju w ramach religii katolickiej i nie do pojęcia się wydaje, że ksiądz się może nawrócić. Do czego się ksiądz nawraca?
Jak to może być, że ten ksiądz chodzi i ciągle mówi o Panu Jezusie, nagle stwierdza, że jest nawrócony i teraz wierzy w Pana Jezusa? Myślę, że ta przypowieść, którą dziś tutaj czytaliśmy na początku, pokazuje bardzo wyraźnie różnicę. Można słuchać słów Ewangelii przez całe życie i nigdy ich nie wykonywać. Nigdy się nimi nie przejąć. Nigdy nie zrobić kroku wiary i powiedzieć: Panie, skoro Ty tak powiedziałeś, to znaczy tak musi być. W Ewangelii świętego Jana Jezus powiedział: poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Poznanie prawdy Bożego Słowa daje człowiekowi wolność, ponieważ swoje życie zaczyna budować już na fundamencie, który jest ze skały. I ta sama Ewangelia mówi, że tą skałą, na której buduje swoje życie każdy wierzący człowiek, jest Boże Słowo. Chciałbym być dobrze zrozumiany, bo kiedy mówię o wierze, w naszym kraju mamy ponoć 95% ludzi wierzących. Z moich starych doświadczeń kapłańskich i statystyk kościelnych, które były kiedyś prowadzone, z tych 95% regularnie 25% chodzi do kościołów. Ale wszyscy mówią: jestem wierzący. Wszyscy mówią: jestem katolikiem, patriotą, jestem wierzący. Księdza po kolędzie wpuszczam. Do kościoła raz do roku pójdę. Na Wielkanoc do spowiedzi nie ma sprawy. Tylko o czym my mówimy? Czy mówimy o wierze, która zamknięta jest tylko w naszej głowie, w naszym umyśle? I kiedy nam się wydaje, że coś wiemy, to znaczy takimi jesteśmy? Czy mówimy o czymś, o czym mówi Pismo Święte? O wierze nie umysłu, ale wierze serca. To nic, że możesz wiedzieć, jak piecze się ciasto, to nie znaczy, że jesteś od razu piekarzem. Ja potrafię sobie coś w aucie nareperować, ale nie jestem mechanikiem. Potrafisz wziąć lekarstwa na ból głowy czy jakieś inne, ale nie jesteś lekarzem. Wiedzieć nie zawsze równa się być. I kiedy mówimy o wierze, bardzo nam łatwo mówić: ja wierzę, to znaczy ja przyjmuję, uznaję to, że Jezus się narodził, że Jezus zbawił, że Jezus daje nowe życie, że Jezus... Ale pytanie, jak to się odnosi do twoich własnych doświadczeń życiowych? Może chodzisz na różne msze, na różne pielgrzymki i mam takie pytanie, co to wniosło do twojego życia? Czy przez te wszystkie czynności byłeś bliżej Boga? Czy to wszystko sprawia, że jesteś człowiekiem, który ma z Nim relacje, tak jak On chce? Czy te praktyki, w których pokładamy nadzieję, faktycznie nas do Boga przybliżają? I kiedy zacząłem myśleć, kiedy zacząłem kopać głęboko, jak mówi Pismo Święte, dokopałem się w końcu do skały. I dlatego, kiedy stwierdziłem, że ta skała, na której teraz buduję swoje życie, jest tą, która się Bogu podoba, tamtą starą ziemię, która nie jest podatna na fundament, która jest zwodniczym fundamentem, musiałem odrzucić. Ja do seminarium poszedłem w roku 84 do Wrocławia, mając 20 lat, z motywacji bardzo szlachetnej. Chciałem służyć Bogu. Nie dlatego, że księża mają dobrze, ale dlatego, że chciałem się poświęcić dla Pana Boga i dla ludzi. To była moja najgłębsza motywacja. Co więcej, ja chciałem nie tylko Bogu służyć, ale również doświadczać tego Boga, jak mówi Pismo Święte. Ponieważ w naszym narodzie, myślę, takim przekonaniem niemalże fundamentalnym jest prawda, że najlepiej Bogu to służy ksiądz, albo zakonnik, albo zakonnica, tak również w moim sercu zrodziła się szlachetna myśl: poświęcę się Bogu, będę służył Bogu. I wstąpiłem do seminarium wrocławskiego, tam przez 6 lat studiowałem, Być może coś wielokrotnie, kiedy kończę swoją usługę, nieraz ludzie pytają się, no ale jak to się stało, że przez 6 lat nie dojrzałeś tej prawdy? Otóż w szkołach katolickich uczy się po katolicku, a nie po biblijnemu. Tam jest nauczana prawda wiary katolicka, a więc taka, która od pokoleń jest przekazywana. I człowiek wchodzący do seminarium ma tylko jeden wybór. Jeżeli chcesz być księdzem, to musisz słuchać i dawać pytań. Ja nie pamiętam przez 6 lat swoich studiów, żeby kiedykolwiek była dyskusja na temat pewnych dogmatów pod kątem prawda czy nieprawda, fałsz czy też nie, tylko z góry jest to prawda. A jak tego nie chcesz przyjąć, to się zastanów, czy faktycznie masz powołanie do kapłaństwa. To jest postawienie sprawy tylko z jednej strony. A więc taka gra do jednej bramki. Dlatego też, kiedy tam wszedłem, nawet mi na myśl nie przyszło, że mogę źle wierzyć, czy niewłaściwie wierzyć, że może być coś więcej. Byłem przekonany i całkowicie ufałem swoim przełożonym, że to, co oni mówią, z tymi wszystkimi swoimi tytułami doktorów, tam teologii i tak dalej, to jest prawda. Ja byłem święcie przekonany, że Kościół katolicki został założony przez Jezusa Chrystusa. Ale kiedy patrzysz do Biblii, Jezus mówi, oto zbuduję Kościół mój. Jezus założył Kościół Chrystusowy, mój Kościół. Nie katolicki, czy protestancki, czy prawosławny. Jezus założył swój Kościół. I pokazał, jak ta społeczność musi, czy powinna funkcjonować, na czym to wszystko polega. Ale jesteśmy na razie w seminarium. I ponieważ decyzją moją było pójście tam, z powodów takiego, mówię, szlachetnego, chciałem również upewnić się, czy Bożą wolą jest to, abym był księdzem. I przez pierwsze 4 lata miałem taki długi okres zmagań duchowych, ponieważ nigdy nie byłem do końca pewny, czy faktycznie Bóg mnie powołał, czy ja siebie sam powołałem. Chciałem po prostu wiedzieć na pewno, że wolą Bożą jest, abym szedł za Nim. I Pismo Święte mówi, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Kiedy czytasz Pismo Święte, ono od początku do końca jest księgą świętą i jest takim wyznaczeniem drogi każdemu człowiekowi. Biblia mówi, że całe Pismo Święte przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauczania, wykrywania błędów, do poprawy, aby człowiek Boży był doskonały, do każdego wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. To mówi Pismo Święte. A więc z tej księgi mogę zupełnie spokojnie czerpać pokarm dla swojego życia. Na tej księdze mogę budować swoje życie. I poprzez tę księgę Bóg zaczął do mnie przemawiać. Pewnego dnia podczas modlitwy Pan dał mi takie słowo z księgi Izajasza, w którym powiedział, oto wybrałem Cię, a nie odrzuciłem. Sługą moim jesteś. Wtedy w seminarium zrozumiałem to w ten sposób, że mam być księdzem. I następne 2 lata, po których kończyły się studia, minęły bardzo szybko. I ja byłem człowiekiem z przekonania katolickim, księdzem, który jest pewny swego miejsca w Kościele. Miałem bardzo wiele rozmów z różnymi ludźmi, z kręgów protestanckich, z kręgów Świadków Jehowy. Nie można mnie było przekonać, ponieważ ja wiedziałem i było mi też to wpojone, że my mamy rację. Że to my jesteśmy ci nieomylni, a ci wszyscy inni to są tacy właśnie odszczepieńcy, którzy potrzebują nawrócenia i powrotu do Kościoła. Ale kiedy poszedłem już na parafię w roku 90 do Kamiennej Góry, tam po raz pierwszy spotkało mnie coś, co mnie zaskoczyło. Otóż przypadło mi w udziale być takim opiekunem odnowy w Duchu Świętym. Jest to taki katolicki ruch, który kładzie nacisk na przeżywanie darów Ducha Świętego. I ten ruch pokazuje, w tym wypadku katolikom, że jest coś więcej niż tylko rytuał, coś więcej niż tylko religijność, jest żywe doświadczanie osoby Jezusa Chrystusa. I w tej społeczności zacząłem słyszeć po raz pierwszy wezwania do przyjęcia do serca Pana Jezusa. Nas w seminarium tego nigdy nie uczono, ponieważ mamy przekonanie, że my wszyscy Polacy jesteśmy wierzący od urodzenia. Jak się tylko urodzisz, jak cię ochrzczą, to tylko masz wierzę wzrastać i wszystko jest w porządku. Dorastasz do 8 lat, do komunii, do 15 do bierzmowania, potem trochę dalej do ślubu, potem na cmentarz i wszystko wiadomo. Wzrastamy w wierze. Ale Biblia mówi, jeżeli nie uwierzycie. Pismo Święte mówi, że wiara jest decyzją osoby dorosłej, nie dziecka. Nie mogą za mnie podjąć decyzji moi rodzice, tym bardziej rodzice chrzestni. W jaki sposób? Chrzciłem dziesiątki dzieci i myślę, że tutaj nie potrzeba żadnego przekonywania, żeby przekonać się, czy jakoś udowodnić sobie, że niemowlę nie wie, co się dzieje w czasie chrztu. Albo śpi, albo płacze, albo coś jeszcze innego robi. Ono nie wie, co się dzieje. W Piśmie Świętym nie ma nigdzie zastępczej decyzji za innego człowieka. Zobaczcie się, że ani Abraham, ani pierwsi, ani mężowie Boży, oni nigdzie nie ślubują wiary ze swoich synów. Pierwszy Kościół apostolski chrzcił ludzi dorosłych. Dlatego, że Jezus powiedział, kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Dziecko nie może zrobić ani jednego, ani drugiego. Po prostu jest bezradne w tym wszystkim. Kto uwierzy, a więc kto usłyszy słowo, kto się tym słowem przejmie, kto zapragnie mieć relację z żywym Bogiem i ochrzci się na znak swojej wiary, ten będzie zbawiony. Nie kto ochrzci się, a potem uwierzy. A więc, tak jak powiedziałem, byłem człowiekiem o pewnych poglądach, wydawało mi się bardzo stałych. I w czasie tego mojego spotkania, 5-letniego duszpasterzowania na parafii w Kamiennej Górze, ten ruch wniósł bardzo wielkie piętno do mojego życia, ponieważ tam po raz pierwszy również byłem świadkiem cudów, jakie czyni Bóg. Bóg uzdrawiał ludzi. Jest tam kobieta, czy była tam kobieta, teraz nie wiem, czy tam jeszcze jest. Była tam kobieta chora na raka i Bóg ją uzdrowił. Ja namaszczałem dziesiątki ludzi olejami i nic się nie działo. Rozumiecie, co mówię? Ludzie są uzdrawiani. Bóg faktycznie działa. I coś zaczynało mi się nie kleić. Dlaczego ja, wyposażony w sakramenty, jestem tak nieskuteczny? Dlaczego te wszystkie święte czynności, bo tam są same święte czynności, nie są skuteczne? Idę do chorych, namaszczam ich olejem, a oni umierają. To jest sakrament dla chorych, po to, żeby Bóg ich podźwignął ponoć. Biblia mówi, nałożysz ręce na chorych, a ci wyzdrowieją, a nie umrą. Zobaczcie, jak bardzo często, kiedy mówi się o księdzu, że przychodzi z olejami, no to wszyscy, ach, no to już po facecie. Fajny taki chłop był. A już. Nikt się nawet nie spodziewa, że Bóg może go uzdrowić. To jest szok. Co więcej, w tej parafii, w której pracowałem, była to parafia 12-tysięczna, a więc dosyć duża. Było nas dwóch pracowników, tak zwanych wikarych i jeden proboszcz. Bardzo dobry człowiek zresztą, taki mój przyjaciel, już niestety nie żyje. I był on zawsze, czy za naszej kadencji, często bardzo chory. I na nas spadały wszystkie praktycznie obowiązki, jakie się wiążą w tej parafii. I wiecie, kiedy patrzę na przekrój swojego tygodnia pracy, to był bardzo obciążony. W niedzielę sześć mszy, w sobotę były śluby, w ciągu tygodnia były regularnie 2-3 pogrzeby, ponieważ parafia ta była tak zwaną starówką, a więc na wymarciu. Było bardzo dużo osób starych, tak to się mówi w języku naszym, znaczy byłym naszym języku. A więc było dużo pracy. Oprócz tego katechezy w szkole, prawie 25 godzin tygodniowo, ja byłem dobrze zajęty. I stwierdziłem taką ciekawą rzecz, że masa tych czynności wcale mnie do Boga nie zbliża. To, że odprawiłem, myślę, tysiące mszy świętych, które są święte i mają uświęcać, wcale ze mnie nie uczyniły nic świętszego człowieka. I pytanie, co tu nie działa? Czy zbyt mało wierzyłem? Kiedy spowiadałem dziesiątki ludzi, setki ludzi, bardzo szybko się zorientowałem, że oni przychodzą po to, żeby mieć spokojne sumienie. Powiedziałem swoje, ksiądz zapukał w deskę i ja mogę sobie odejść. I wszystko w porządku. Co pierwszy piątek miesiąca przychodzili ci sami ludzie i bardzo często mówili to samo kropka w kropkę. Mogłem nawet z niektórymi mówić to, co oni powiedzą. I to nie z tego, że ja wiedziałem, bo mi Duch Święty świecił. Po prostu oni tak zawsze mówią. Pytanie, jaki to ma skutek? Czy to jest miejsce, czy to jest pralnia, czy to jest miejsce odpuszczenia grzechów, a więc sprawienia, że człowiek jest wolny od mocy grzechu? Niestety. Okazuje się, że to jest takie miejsce oczyszczenia się, a potem powrotu do starego życia. Biblia to wyjaśnia. Kto komu ulega, tego się niewolnikiem staje. Jeżeli ulegasz mocy grzechu i dopóki ta moc grzechu nie będzie złamana przez krew Jezusa Chrystusa, przez Jego krzyż, zawsze będziesz niewolnikiem grzechu i nigdy się z niego nie wyswobodzisz. Zobaczcie, jaka jest taka dziwna rzecz. I postanawiam poprawę. Pytanie, na jak długo? To wystarczyło ci postanowienie. Na jak długo się zmieniłeś? Moc grzechu jest potężna. I Biblia mówi, jeżeli was Syn wyswobodzi, Jezus Chrystus, to wtedy prawdziwie wolnymi będziecie. Ja tutaj nie osądzam tych moich penitentów, ponieważ niczym się od nich nie różniłem. Również ja popełniałem grzechy, ale byłem w tej lepszej sytuacji, że miałem kolegów księży, którzy w każdej chwili powiedzieli, dobra, stary, żałuj za grzechy, ja cię rozgrzeszam. I już. Nie ma problemu. Pytanie, co, na czym budujesz swoje życie? Na Bożym Słowie? Czy na tym, na swoim doświadczeniu, na tym, na czym się wychowałeś? W kim pokładasz nadzieję? W swoich uczynkach religijnych, żeby się poczuć lepiej, czy też być może w Jezusie Chrystusie? I kiedy z jednej strony doświadczałem działania Bożego w tej odnowie Ducha Świętego, zresztą mój proboszcz z polecenia znowuż przełożonych mówił tak, ksiądz tam pójdzie i jak tam nie będą nic mówili o Marii, to ksiądz powie o Marii. Jak tam nic nie powiedzą o mszy świętej, ksiądz powie o mszy świętej. Ja mam taki tam kilka osób, które zawsze jakąś pieśń do Marii zaintonują. Byłem strażnikiem prawowiernej religii. Dlatego w Polsce taka jest sytuacja, że odnowy charyzmatyczne nie cieszą się wcale takim jakimś wielkim poparciem duchownych, ponieważ uważane są za miejsce spotkań małych heretyków. Trzeba uważać, żeby oni tam się gdzieś nie wychylili. A więc duchowny nie jest takim przewodnikiem, tylko takim strażnikiem. On pilnuje, żeby coś się nie wychyliło. Taka była moja rola. Ale coś się wydarzyło w tej odnowie, bo pewnego dnia przyszła do mnie pewna grupa ludzi i mówi tak, proszę księdza, jest mały problem. My odchodzimy z kościoła katolickiego. A mi normalnie szczęka to prawie na ziemię spadła. Mówi, dlaczego? Przecież to jest ten prawdziwy kościół. Gdzie wy idziecie? Oni mówią tak, proszę księdza, okazuje się, że to, co wy robicie i co mówi Pismo Święte, nie we wszystkim się zgadza. A Piotr Apostoł kiedyś powiedział do swoich przełożonych, religijnych, szanownych arcykapłanów takie słowo. Boga należy bardziej słuchać niż ludzi. I też odeszli z synagogi. Chrześcijaństwo narodziło się z decyzji pójścia za Chrystusem. Oni zobaczyli, że nie da się pogodzić pewnych rytuałów religijnych z tym, co wnosi do życia Jezus Chrystus. I powiem wam jeszcze jedną rzecz. Myślę, że ludzie wierzący na tym miejscu bardzo dobrze znają to słowo. W liście do Hebrajczyków jest napisane, Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Jeżeli on wczoraj był kimś, kto powodował rozłam, kimś, kto powodował podjęcie decyzji za nim albo przeciwko niemu, to tak samo jest dzisiaj. I tak będzie do skończenia świata. Jezus, Biblia mówi, jest kamieniem potknięcia. Jezus jest skałą zgorszenia. To mówi Pismo Święte. Dlaczego? Dlatego, że wobec osoby Jezusa Chrystusa nie można przejść obojętnie. Masz tylko dwa wyjścia. Albo z Jezusem, albo przeciwko Niemu. On powiedział, kto moich słów słucha i czyni je. W tysiącach kościołów ludzie słuchają tysiące słów cytowanych z Ewangelii. Pytanie, kto tym się przejmuje? Kto to wykonuje słowo? A Jezus powiedział, każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów i czyni je. Ten buduje dom na skalę. I to jest taki pewien obraz takich moich zmagań duchowych, dlatego że ciężko mi się było pogodzić z odejściem tej grupy. Nie mogłem tego do końca pojąć. Druga rzecz, stwierdziłem, że staję się takim powoli religijnym urzędnikiem, który wpada w rutynę, który po prostu robi, pracuje w swoim zawodzie, a serce ma takie wyschnięte. Myślałem o tym, że to chyba nie o to chodzi. Chciałbym doświadczać Boga, a wykonuję czynności dla Boga bez Niego. I w 95 roku, czwartym roku, przepraszam, w październiku, a nawet dwa miesiące wcześniej, podjąłem taką bardzo prostą decyzję, czy może taki prosty cel. Powiedziałem sobie, albo Bóg jest, albo Go nie ma. Albo to jest Księga Święta, albo ona nie jest Księgą Świętą. Albo mój Kościół, którym teraz służę, jest prawdziwy, albo nie jest prawdziwy. I powiedziałem sobie tak, wszystko, co czyni mój Kościół i jest zgodne z tym słowem, przyjmę. Ale wszystko, co jest niezgodne z tym słowem, po prostu odrzucę. I zacząłem w takim duchu czytać Pismo Święte. To znaczy nie tylko słuchać słów Jezusa, ale wykonywać je. I pewnej październikowej nocy, znaczy nocy wieczora, bo to było przed mszą wieczorną o godzinie 18, czytałem sobie list do Hebrajczyków, 10 rozdział. I to było objawienie od Boga, które dotknęło mego serca i trwale zmieniło moje życie. Chciałem ten fragment odczytać. W 10 rozdziale, w wierszu 12 i 14 są zapisane bardzo ważne słowa. Bardzo ważne słowa. Pamiętamy, co powiedział Jezus. Słowo moje jest prawdą. Słowo moje jest prawdą. I tu czytamy tak. Lecz gdy On, tutaj jest mowa o Jezusie Chrystusie, raz na zawsze złożył jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęcani. Poświadcza nam również to Duch Święty. Kiedy to czytałem, to w moim wnętrzu, jakby ktoś zapalił światło. Nagle Bóg otworzył mi oczy. Czytałem jeszcze raz. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. I było takie proste pytanie. Jaką idziesz ty składać ofiarę? Skoro Jezus Chrystus złożył już tą jedną ofiarę na zawsze. A wiemy chyba dobrze, czy przynajmniej mamy taką orientację, że Kościół katolicki przypisuje, czy może nauka Kościoła katolickiego przypisuje mszy świętej równowartość, czy może taką samą skuteczność tej ofierze, którą On czyni na ołtarzach całego świata, tej jedynej na krzyżu. Co więcej, te msze święte według teologii katolickiej mają ponoć władzę przebłagać Boga za grzechy ludzi, do których są składane. To jest ciekawa rzecz. Jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Jedna ofiara i na zawsze. To znaczy, nie ma innych ofiar. I od tego wieczoru październikowego podzielę się tylko moim odczuciem, ze spokojnym sumieniem nie mogę już mszy odprawiać. Nieraz miałem takie wrażenie, że mam gorąco w butach, bo ja wiedziałem, że robię coś, co się Bogu nie podoba. Nie da się poprawić bardziej dzieła Golgoty, ponieważ Jezus na krzyżu powiedział jedno słowo: wykonało się. Z języka greckiego to znaczy nastąpiło, wykonało się. Z języka greckiego to znaczy nastąpiło doskonałe wypełnienie. Nic już nie można do tego dodać. To jest dzieło prawdziwego Boga człowieka. Jest to coś, czego się nie da skopiować czy poprawić. Czegoś, co się nie da uzupełnić. I to był taki moment, kiedy właśnie zobaczyłem, że jestem chyba w złym miejscu. Najtrudniejszą rzeczą dla mnie było to, że przyznać się przed sobą samym, że 11 lat byłem przekonany do... Otóż dobrze chyba wiecie, że listopad jest miesiącem pamięci o zmarłych i modlić za zmarłych. Co więcej, Kościół stawia się za zmarłych, którzy są ponoć w czyśćcu i poprzez ofiary modlitwy stamtąd skraca i męki te czyśćcowe. Ale ponieważ nikt nie wie, czy już jest całkiem skrócone, czy jeszcze ile zostało, dlatego co roku się to robi, co roku się te męki skraca i tak do skończenia świata można robić. Przy okazji składa się również ofiary pieniężne i nie powiem, jako ksiądz byłem z tego też zadowolony, że wypominki były wspierane ofiarą pieniężną. Było to też nasze utrzymanie. Ale Biblia mówi, nie ma takiej ceny, którą by można było zapłacić za człowieka. Co więcej, Pismo Święte mówi, że ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, mają zapewnione życie wieczne w tym momencie, kiedy w Niego uwierzyli. Pismo Święte mówi, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Zbawieni jesteście. Nie będziecie kiedyś, ale jesteście już. A święty Jan Apostoł w swoim pierwszym liście, w 5 rozdziale, w 13 wierszu, co tak. To napisałem wam, którzy wierzycie, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Nie, że będziecie mieć kiedyś, okaże się przy śmierci, ale że macie żywot wieczny. To się nazywa w Biblii pewnością zbawienia. I teraz taka prosta rzecz. Jeżeli masz pewność zbawienia, wiesz, gdzie pójdziesz po śmierci, to ci inna rzecz nie grozi. Czyściec. A skoro czyściec ci nie grozi, pytanie, po co modlitwy? Co więcej, Pismo Święte w żadnym miejscu, i to również przyznają egzegeci katoliccy, nie mówi nigdzie wyraźnie na temat czyśćca. Co więcej, w komentarzach egzegetycznych katolickich jest napisane, to miejsce prawdopodobnie mówi o czyśćcu, tylko drodzy, czyściec jako samo pojęcie, jako sama instytucja powstała w V wieku po Chrystusie. Pierwsze nauki, a w wiekach średnich dopiero zatwierdzone jako fakt. 500 lat przez po apostołach nikt nie wiedział, że jest czyściec i nikt się nie modlił za tych biednych zmarłych, a potem to wprowadzono. Gdyby to było takie ważne dla Pana Boga i dla nas również, to dlaczego Bóg tego nie objawił? Otóż bardzo wiele prawd katolickich z tradycji pochodzących, a więc nie mających żadnego biblijnego uzasadnienia, powstało w ten sposób, że zostały zaadoptowane z różnych wierzeń religijnych, pogańskich wierzeń religijnych, a potem, żeby nadać temu wyraz biblijny, zaczęto szukać niektórych miejsc, żeby jakoś je tam ponaginać. Kiedy byłem w Kutnie kilka dni temu, podszedł do mnie taki młody człowiek i mówi tak, no w Biblii jest miejsce o czyśćcu. I cytuję mi, i nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza. Mówię, człowieku, o czym ty mówisz? No, cała przypowieść mówi o przebaczeniu, o pojednaniu się, o ludziach żywych, a nie umarłych. Ale nie, tak jest napisane. Wiesz, jeżeli zamkniesz swoje serce, to utrudnisz Duchowi Świętemu po prostu przemianę. Ja was, drodzy, nie przekonuję do swojego stanowiska. Od przekonywania na tym miejscu, wiecie kto jest? Duch Święty. On przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Ja tylko tutaj mogę zasieć pewne słowo. Jeżeli pozwoli, że twoje serce przyjmie to słowo, być może wydasz obfity plon. Ale jeżeli Jezus powiedział, że niektóre serca są podobne do takiej gleby jak ta podłoga, to ono się tylko odbije i nie będzie śladu po tym słowie. Ale mam takie proste pytanie, cały czas o tym mówię, na czym budujesz swoje życie? Czy dokopałeś się do tej skały, którą jest Boże Słowo? Czy przypadkiem stwierdziłeś, wystarczy mi to, co mi mówią moi przełożeni duchowi? Wystarczy mi moja tradycja, moje obyczaje? To mi wystarczy i buduję swoje życie. Jezus ostrzegł. Jeżeli na takim niepewnym fundamencie postawisz swoje życie, dom swego życia, skutek może być tragiczny. Kiedy przyjdą trudne sytuacje, to wszystko będzie zmyte. To wszystko będzie zmyte. W pierwszym liście do Koryntian jest napisane, że innego fundamentu, jakim jest Jezus Chrystus, nikt nie może założyć. Jeżeli nie masz w swoim sercu założonego fundamentu, jakim jest Jezus Chrystus, przez pojednanie się z Nim, przez wiarę, cały czas budujesz na piasku. I nie chciałbym, czy byłoby bardzo, to byłoby to bardzo przykre i trudne dla każdego z was, kiedy po śmierci stajesz przed Bogiem, a Bóg mówi, oj bracie, zbudowałeś na ziemi. Nie wykonałeś mojego słowa. Decydującym momentem w moim życiu, który sprawił, że podjąłem decyzję, aby opuścić Kościół katolicki jako organizację niereformowalną, nie do zmiany przez człowieka, była pewna noc w grudniu, kiedy chodząc po kolędzie, kiedy wróciłem praktycznie z kolędy, byłem dosyć zmęczony, położyłem się do łóżka i w pewnym momencie do mego serca przyszło takie pytanie, wierzę, że to był Duch Święty. Ja tak wierzę, ty możesz tak nie wierzyć, to jest twoja sprawa. Jestem przekonany, że to jest Duch Święty. I dał mi takie proste pytanie. Gdybyś dzisiaj umarł, gdzie byś się znalazł? I ja jako ksiądz z 5-letnim stażem powiedziałem, nie wiem. Na niebo to jestem chyba jeszcze niezbyt święty. Zbyt mało się jeszcze postarałem. Ale żeby do piekła księdza wrzucić, to też jest jakiś mały zgrzyt. Nie wiem. I Bóg mi powiedział, tak jest rzecz. Znasz moje słowo. Gdybyś dzisiaj umarł, byłbyś w piekle. I potem już w swojej wyobraźni zobaczyłem taką ciekawą scenę. Kiedy ksiądz umiera, nie wiem, czy wszyscy o tym wiecie, chowany jest z reguły w takim białym ornacie, także całkiem ładnie wygląda. Przyjeżdżają jego koledzy, przyjeżdża biskup i oczywiście tysiące ludzi. Ponieważ byłem wtedy trochę młodszym człowiekiem, sobie wyobraziłem swój pogrzeb, ludzi, którzy mówią, ach, taki młody ksiądz umarł. Księża mówią, ach, szkoda kolegi. Biskup potrafi mszę, mówi, ten to pewnie już jest w niebie. Wiecie co, a ja patrzę to wszystko z dołu, jako człowiek potępiony. I to był moment, kiedy się bardzo przeraziłem i zobaczyłem, czym jest chwała ludzka i czym jest chwała Boża. Chwała ludzka kończy się na cmentarzu. Tam jest koniec chwały ludzkiej. Kto z nas dzisiaj pamięta o tych, którzy odeszli przed pół wiekiem, przed 100 laty? To się skończyło. Przed nimi zaczęła się wieczność. I ja sobie powiedziałem tak, nie zmarnuję swojej wieczności z Chrystusem na korzyść chwały ludzkiej. Tego, że będę chodził w szatach, będę ładnie wyglądał, będą mi się kłaniali, będę poważany, bo taka jest sytuacja w Polsce. Moje życie wieczne okazało się cenniejsze dla mnie niż chwała ludzka. To nie jest egoizm. Jezus powiedział takie kiedyś ciekawe słowo. Chociażbyś cały świat pozyskał, a na swojej duszy szkodę poniósł, cóż zyskasz? Najpierw musisz zadbać o swoją duszę. Najpierw musisz zadbać o swoją wieczność. I to nie jest kwestia tylko wysłuchania i zostawienia tego na boku. Naprawdę, drodzy bracia i siostry, drodzy państwo, naprawdę tak jest, że nikt z nas na tym miejscu nie ma monopolu na swoje życie. To, że się codziennie budzisz rano, to nie znaczy, że jutro też się musisz rano obudzić, bo twoje życie i moje życie nie zależy od nas samych. To nie my o tym decydujemy. I być może dla niektórych z was to spotkanie może być ostatnim spotkaniem. Kilka lat temu, dokładnie 2 lata temu, kiedy robiliśmy w zborze ewangelizację, do naszych pacjentów przyjechało 2 ludzi, 2 młodych ludzi w wieku 30 i 35 lat. I proszę sobie wyobrazić, ci nasi pacjenci zapraszali ich do środka na to spotkanie ewangelizacyjne, gdzie było wezwanie do oddania życia Jezusowi Chrystusowi. I jeden z tych młodych ludzi mówi tak: słuchajcie chłopaki, ja dzisiaj nie mam czasu, muszę wracać do Kamiennej Góry, jutro przyjadę, to na pewno tutaj przyjdę. To był piątek, w sobotę rano dowiedzieliśmy się, że ten młody człowiek już nie żyje. W nocy miał zawał serca. To nie znaczy, że go Bóg ukarał. Po raz ostatni do jego serca pukał Chrystus i mówi: człowieku, chcę ciebie zbawić. Ale on sobie myślał: jestem młody. Jeszcze będę długo żył. Jak się zestarzeję, to wtedy będę myślał o Kościele. To już był ostatni moment dla jego życia. I on to po prostu puścił płazem. Zmarnował ostatnią szansę. Nikt z nas nie wie, czy jutro się obudzi. Nasze życie nie jest w naszym ręku. I Biblia mówi, że Jezus Chrystus jest tym, który przez krzyż i swoją krew złamał moc diabła, który trzymał ludzi przez całe życie w niewoli, w lęku przed śmiercią. O tym mówi list do Hebrajczyków. Być może boisz się śmierci. Jeżeli boisz się myśli o śmierci, moja mama zawsze, kiedy mówię na ten temat, to zaraz mówi: co ty gadasz? I tam, weź, co ty gadasz? Jeżeli się boisz śmierci, nie wiesz, co będzie potem, zastanów się. Bóg daje ci szansę i mówi: nie musisz się tego bać. Bo Biblia mówi: kto wierzy we mnie, mówi Chrystus, przechodzi ze śmierci do życia. Przechodzi prosto w ramiona Jezusa Chrystusa. To jest to. Diabeł trzyma wielu ludzi poprzez lęku przed śmiercią. Zobaczcie do telewizji. Które reklamy mówią o śmierci? Żadne. Wszystko jest szczęśliwe, uśmiechnięte, radosne. Nawet fundusze emerytalne są tak pokazywane, jakby ci emeryci mieli żyć wiecznie dzięki złotej jesieni. To jest ułuda. Taki dzień się skończy. Okazuje się z badań statystycznych, drodzy, że bardzo wielu emerytów nie zdąży się nacieszyć swoją emeryturą, ponieważ wcześniej umierają. Dlatego niech to nie będzie złota jesień, ale niech to będzie złote życie. Życie, które zostało zainwestowane w Jezusa Chrystusa. A więc po tym pytaniu, które padło do mego serca, musiałem się przyznać przed Bogiem, że nie wiem, gdzie pójdę. Kiedy Bóg pokazał mi moje miejsce, moją drogę, powiedziałem sobie tak: nie będę więcej czekał i nie będę ryzykował swoim życiem, bo nie chcę być w piekle. To był grudzień, miesiąc później z hakiem pojechałem do biskupa z napisanym takim podaniem, gdzie napisałem mu, w co nie wierzę i dlaczego nie wierzę. Powiedziałem mu, dlaczego nie mogę dalej służyć jako ksiądz katolicki, dlatego że wiele praw, które głoszę, są niezgodne z Bożym Słowem, poprzez czyściec, kulty osób, kulty rzeźb, sakramenty, to nie jest zgodne z Bożym Słowem i dlatego rezygnuję z posługi kapłańskiej, rezygnuję z tej pracy i po prostu odchodzę. Tak mu to napisałem. Ksiądz biskup powiedział, że on swoich poglądów nie zmieni. Przez 45 minut naszej rozmowy było to tak, że ja patrzyłem na niego, a on patrzył ciągle sufit, biurko, ściana. Ani razu nie spojrzał mi w oczy. I kiedy po dyskusji tej naszej, po naszej rozmowie dałem mu to podanie, on mnie spytał, czy nie chcę pisać do papieża, żeby mnie zwolnił z celibatu. Ja powiedziałem, proszę księdza, po pierwsze, celibat nie jest pochodzenia Bożego, a po drugie, ja jestem dzieckiem Bożym. Jestem wolny w Chrystusie Jezusie i nie potrzebuję żadnego glejtu od nikogokolwiek. Nie wiem, czy wiecie, drodzy, ale w Biblii jest napisana taka ciekawa rzecz. W pierwszym liście do Tymoteusza święty Paweł napisał takie ciekawe słowa, o których od XII wieku niedobrze jest mówić w Kościele katolickim, ponieważ zupełnie się nie zgadzają z tym, co się tam dzieje. Trzeci rozdział mówi tak. Posłuchajmy tego słowa. Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony. Słyszycie, co tu jest napisane? Biblia mówi, biskup ma być nienaganny, trzeźwy, mąż jednej żony. Pytanie, dlaczego ma być mężem jednej żony? Odpowiedź jest napisana w wierszu 4 i 5. Który dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie się mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Jeżeli biskup nie jest sprawdzony w swoim domu jako głowa rodziny, jako dobry wychowawca, nie jest w stanie rządzić dobrze Kościołem. Nie jest w stanie mieć na pieczy Kościół Boży. Celibat to nie jest pomysł Biblii. Celibat jest to pomysł XII wieku. I żeby było jeszcze ciekawiej, okazuje się, że został wprowadzony przede wszystkim z przyczyn ekonomicznych, żeby nie rozwalić majątku kościelnego. A dopiero potem, w wieku XVI, zaczęto dorabiać teologię, jak to uzasadnić, że to jest po prostu wolą Bożą. Pismo Święte mówi, każdy ma dar łaski od Pana. Jeżeli wolny, to wolny. Jeżeli żonaty, to żonaty. Pismo Święte nigdzie nie mówi o nieżonatych księżach. Co więcej, czytaliśmy teraz, mówi wprost, biskup ma być mężem jednej żony. Celibat nie jest pochodzenia Bożego. Gdyby Kościół był Kościołem biblijnym, Kościół katolicki, musiałby zostawić wolność wyboru człowiekowi. A więc jeżeli ktoś pragnie się poświęcić dla Królestwa Bożego i chce być sam, okej, niech ślubuje czystość, celibat, co chce i niech tak służy Bogu. Ale jeżeli ktoś chce mieć rodzinę, również nie może być pozbawiony tego prawa, by być kapłanem katolickim. Tutaj nie masz wyboru. Jeżeli się nie zgadzasz z tym, to po prostu cię wywalają z seminarium po krzyku. Taka jest rzeczywistość. A więc takie coś jak celibat, przymusowy celibat, nie istnieje. W tym samym liście czytamy troszeczkę dalej, w 4 wierszu, taką ciekawą rzecz. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętne występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów. I to Duch Święty mówi o tym, że to jest skutek odstępstwa, skutek zwiedzenia. Nie wiem, czy wiecie, ale kiedy w XII wieku celibat wprowadzano, bardzo wielu księży i biskupów miało żony, które jednego dnia zostały nazwane konkubinami i tym duchownym tak powiedziano, albo oddalasz swoją żonę i zachowujesz urząd, albo razem z żoną odchodzisz z tego miejsca. I część ludzi powiedziała, wolę urząd. Być może mieli jakieś takie ostre żony, jest szansa się pozbyć. Ale część ludzi powiedziało, ja jej obiecałem wierność, dlatego zostawiam to. Takie są fakty. To, co ja mówię, to nie jest wysane z palca. To jest napisane w każdej historii Kościoła katolickiego. A więc, kiedy poznajesz prawdę, prawda wnosi wolność do człowieka. Nie potrzebowałem żadnego pisma od papieża, żeby mi nam coś pozwalał, czy też nie. Ponieważ hierarchia straciła nad moim życiem władzę. Ja swoje życie oddałem Jezusowi Chrystusowi. I to jest mój jedyny Pan. W rytuale święceń kapłańskich jest specjalne takie miejsce, kiedy każdy ksiądz ślubuje biskupowi cześć i posłuszeństwo. Biblia mówi, nie poddawajcie się w niewolę człowiekowi. Szok. Wnioski wyciągaj sam. Wnioski wyciągaj sam z tego, co mówię. Pismo Święte i tradycja, religia, zwyczaje nie mają nic z sobą wspólnego. Nie jest to wolą Bożą. Dlatego też, będąc wolny w sumieniu, ożeniłem się. Od 2 lat, praktycznie od 4 lat jestem człowiekiem wolnym, od 2 lat, no trochę mniej, od roku i 8 miesięcy jestem ojcem dziecka, mojego synka Oskarka. Jest to mój pierwszy syn i jedyny syn. Dlaczego to mówię? Dlatego to mówię, że kiedy wystąpiłem z kościoła na pierwszej konferencji rejonowej dla księży, zostało ogłoszone, że odszedłem z powodu kobiety, że mam 2 dzieci w diecezji i jestem jeszcze człowiekiem z problemem alkoholowym. Jestem alkoholikiem. Nigdy nie byłem alkoholikiem, ale tak mi zrobiono. A kiedy przyjechałem do Janowic, żeby było jeszcze śmieszniej, ksiądz proboszcz mówi tak, słuchajcie ludzie w niedzielę, tutaj grasuje były ksiądz, uważajcie na niego. Jakim prawem? Ano takim prawem, że zawsze religia prześladuje wiarę. Jako ksiądz katolicki nigdy nie miałem żadnych sprzeciwów. Wszyscy się kłaniali, byli bardzo mili, grzeczni. Nie wiem, co mówili za moimi plecami, ale kiedy byłem przy tych ludziach, zawsze było okej. A Jezus powiedział, że ci, którzy za Nim idą, będą cierpieć prześladowania. To jest oczywista sprawa. I jeszcze mówię takie coś. Błogosławieni jesteście, kiedy z powodu mnie prześladują was, złorzeczą wam i mówią wszystko kłamliwie z powodu mnie. I po raz pierwszy w swoim życiu doświadczyłem tego błogosławieństwa. Co więcej, już od 4 lat jestem człowiekiem wolnym, człowiekiem, który żyje Bożym Słowem. Zaraz, kiedy nawróciłem się, kiedy z kościoła wyszedłem, na początku kwietnia przyjąłem chrzest wodny. Było to kapitalne doświadczenie, zupełnie nowe doświadczenie wiary. Nie mogę tego chrztu porównać z żadnym obrzędem sakramentalnym. Po prostu moje serce było przemienione. Co więcej, 2 dni wcześniej przeżyłem chrzest w Duchu Świętym. Dla tych, którzy nie wiedzą, mówię tylko tyle, że Bóg w tej księdze obiecał, że ci, którzy uwierzą w Pana Jezusa Chrystusa, otrzymają dar Ducha Świętego, dar mówienia innymi językami. Ja to otrzymałem w czasie modlitwy, bez żadnych zasług. Po prostu Bóg mnie ochrzcił Duchem Świętym. A w maju, w czasie ewangelizacji, zostałem bardzo mocno dotknięty obecnością Bożą. Spełniło się wtedy moje marzenie, żeby Boga doświadczać nie umysłem, ale sercem. Wiecie, można mówić wspaniałe rzeczy na temat, jak się produkuje lody, z czego się robi, ich kolorów i nawet smaków. A możesz nigdy tego nie spróbować. Możesz lizać lody przez szybę i nigdy nie wiesz, co to znaczy lód. Ale kiedy zaczerpniesz i zjesz, wiesz, jak to smakuje. Ja przez wcześniejsze lata doświadczałem Boga w sposób intelektualny. Wiedziałem o Nim, wiedziałem, jak o Nim mówić, ale Go nie doświadczałem. W czasie tej ewangelizacji prosty pastor z Głogowa podszedł do mnie i nie zdążył jeszcze rąk nałożyć. I ja nawet nie wiem kiedy. Nie wiem kiedy. Pod mocą Bożą przewróciłem się i mnie taka obecność Boża wypełniła, że czułem się cały objęty przez Boga. I wtedy po raz pierwszy w życiu stało się coś w moim sercu, dlatego że nigdy wcześniej nie płakałem w czasie modlitwy i w tym momencie Bóg tak mnie dotknął, że zaczęło się ze mnie dosłownie lać. Przez kilkanaście minut nie mogłem powstrzymać swojego płaczu. To był płacz oczyszczenia. Kiedy wystąpiłem z kościoła, kiedy był ten maj, moi rodzice po prostu ode mnie się odwrócili. Powiedzieli: synu, idziesz do zielonych, w domu masz czerwone światło. Po prostu nie chcemy cię znać. Moje serce było wtedy poranione. Było mi trudno przyjąć, czy jakoś tak strawić to, że można kogoś kochać dlatego, że jest kimś, a nie dlatego, że jest. Kochać dla funkcji. I wtedy właśnie Bóg, kiedy dotykał mnie tak bardzo mocno, kiedy Jego obecność mi wypełniała, dał mi do serca takie słowo: chociażby ojciec twój i matka twoja cię opuścili, ja ciebie nie zapomnę. Po tej modlitwie, po tym doświadczeniu wyszedłem zupełnie odmieniony. Doświadczyłem miłości Bożej, doświadczyłem Jego obecności i przez całą noc, to była sobota, przez całą noc myślałem, jak powiedzieć z Boże rano, co się wydarzyło w moim życiu. Kiedy dotyka Cię Bóg, po prostu ludzkie słowa są zbyt małe, zbyt ciasne, zbyt wąskie, żeby to wszystko wyrazić. I to były takie momenty, które bardzo mocno mnie zmieniły i sprawiły, że ja wiem, że wreszcie dokopałem się do fundamentu. Od 4 lat usługuję w zborze jako kaznodzieja, jako wychowawca w ośrodku dla osób uzależnionych i tak jak mówię, doświadczam obecności Jezusa Chrystusa. Dlatego kończąc już, chciałem zrobić takie wezwanie do tych osób, które są jeszcze niepojednane z Panem Jezusem. Posłuchajcie mnie dobrze, ja was nie namawiam do tego, żebyście z Kościoła katolickiego wyszli. Tutaj nie Kościół gra główną rolę, tylko twoja relacja z Chrystusem Jezusem. On powiedział: każdy, kto przychodzi do mnie, słucha moich słów i wykonuje je, jest tym, który buduje dom na skalę. Jezus powiedział: musicie się na nowo narodzić. Kto się na nowo nie narodzi, nie może wejść do Królestwa Bożego. Jeżeli jeszcze w twoim sercu jesteś niepojednany z Bogiem, jeżeli jeszcze nigdy nie zaprosiłeś Go do swojego serca, to zachęcam dzisiaj właśnie ciebie do takiej decyzji, abyś oddał swoje serce Jezusowi Chrystusowi, abyś był z Nim pojednany, aby On wprowadził do twojego serca pokój, abyś może pierwszy raz mógł zasnąć spokojnie, nie bojąc się, co będzie jutro. Dlatego, jeżeli są takie osoby, może, nie wiem, czy jest jeszcze zespół tutaj, jest siostra, może jakąś siostra zagra pieśń. Jeżeli są takie osoby, to proszę, może podnieście swoje ręce, żebym wiedział, czy ktoś jest w ogóle chętny, aby się modlić. Także może poczekajmy jeszcze chwilkę, dobrze? Jeżeli nie jesteś pojednany z Bogiem, jeżeli boisz się śmierci, jeżeli są rzeczy, z którymi sobie nie możesz poradzić, jeżeli wiesz, że do końca z tobą w porządku nie jest, jeżeli nie jesteś pewny, co się stanie, kiedy umrzesz, dzisiaj jest czas, aby się z Bogiem pojednać. Dzisiaj jest czas, aby oddać Mu swoje serce. Są takie osoby? Ilu z was wierzy w Boga? Ręka do góry. Chwała Bogu. Ilu z was oddało Mu swoje serce? Chwała Bogu. Halleluja. Niektórzy nie podnieśli, ale rozumiem z tego, że tym samym podjęli decyzję i powiedzieli: wszystko jest okej. Niech was Pan błogosławi i z radością zabiorę również z tego zboru pozdrowienie do Janowic. Przekażę je w najbliższym nabożeństwie. I niech was Pan błogosławi w sposób potężny, własnym miejscem zgromadzeń, żebyście mogli głosić Jego chwałę. Halleluja. Amen.